Gruby ogon i zbieranie monet przed walcem drogowym. Współczesne finanse empiryczne należy rozumieć nie jako techniczną przybudówkę ekonomii, lecz jako jedną z najbardziej dojrzałych postaci nowoczesnego racjonalizmu praktycznego. Ich przedmiotem nie jest wyłącznie cena akcji czy kryptowaluty, lecz decyzja podejmowana pod presją czasu, niepewności i niedoskonałej informacji. Finanse empiryczne są nauką o tym, jak ludzki umysł, kapitał i algorytmy próbują oswoić nieprzewidywalną przyszłość. Przyszłość, która za nic ma ludzką potrzebę absolutnej pewności. Wartość pieniądza w czasie stanowi fundamentalny aksjomat naszej cywilizacji kredytu i długu. 1 złoty posiadany dzisiaj nie jest tym samym co 1 złoty obiecany jutro. Dzisiejszy pieniądz posiada unikalną zdolność natychmiastowego działania. Może zostać zainwestowany, zużyty na konsumpcję lub użyty jako twarde zabezpieczenie. Pieniądz przyszły jest w swojej istocie jedynie kruchą obietnicą. Różnica między tymi stanami to stopa dyskontowa, cena czasu, koszt alternatywny i premia za niepewność. Dyskontowanie to w istocie antropologia przyszłości. Człowiek i instytucja nie traktują jutra w sposób neutralny, ponieważ podświadomie czują, że jutro może po prostu nie nadejść w oczekiwanej postaci. Przyszły przepływ pieniężny trzeba sprowadzić do wartości obecnej nie dlatego, że matematyka tak lubi, lecz dlatego, że świat jest skończony, ryzykowny i bezlitośnie konkurencyjny. Kto ignoruje mechanizm dyskontowania, ten zachowuje się tak, jakby między obietnicą a zapłatą nie istniała historia, inflacja, wojna czy nagłe kryzysy płynności. Klasyczne pojęcie wartości obecnej jest najważniejszym zabezpieczeniem przed zgubnym romantyzmem finansowym. Ta żelazna zasada zmusza nas do zadawania pytań o to, czy rynek nie płaci dziś za miraż, który jutro okaże się mgłą z działu marketingu. Dyskonto jest księgową maską historii, chroniącą nas przed narracjami, które zamiast złota zostawiają w portfelu jedynie muzeum błędnych założeń. Finanse empiryczne zaczynają się tam, gdzie kończy się niewinna wiara w nominalną obietnicę i zaczyna twarda kalkulacja ryzyka. Jeśli stopy procentowe rosną, dzisiejsza wartość odległych w czasie przepływów nieuchronnie maleje. Dlatego projekty o bardzo oddalonych zyskach reagują tak gwałtownie na każde drgnienie polityki monetarnej. Tu finansowa abstrakcja spotyka się z brutalną polityką, technologią i demografią, tworząc splot zależności, których nie da się zignorować. Gdyby przyszłe przepływy były całkowicie pewne, finanse byłyby jedynie nudną rachunkowością. Prawdziwy problem zaczyna się tam, gdzie przyszłość rozszczepia się na wiele możliwych scenariuszy. Wtedy pojawia się teoria użyteczności, formalny język wyboru pod niepewnością. Inwestor nie jest mechaniczną maszyną do maksymalizacji kwoty, lecz podmiotem posiadającym własne lęki i ograniczenia. Teoria użyteczności porządkuje te różnice, wskazując, że inwestorzy różnią się podejściem do ryzyka. Dominującym założeniem finansów jest awersja do ryzyka, co ma fundamentalne znaczenie dla równowagi rynkowej. Ryzykowne aktywa muszą oferować oczekiwaną premię, aby zostały utrzymane w portfelach. Wyższa wariancja i większa niepewność powinny być wynagradzane wyższym zwrotem. Kapitał nie jest odważny z natury. Bywa odważny tylko wtedy, gdy żąda wysokiej zapłaty za swój strach przed stratą. Tu pojawia się sceptycyzm dotyczący sposobu, w jaki mierzymy to, co nieznane. Jeśli ryzyko utożsamiamy wyłącznie z wariancją, zakładamy symetrię świata. Dla matematyki jest to wygodne, ale dla inwestora bywa psychologicznie fałszywe. Prawdziwy ból pojawia się po stronie strat, dlatego współczesne miary ryzyka odchodzą od kultu wariancji na rzecz semiwariancji czy oczekiwanej straty warunkowej. Książka przypomina o matematycznym komforcie rozkładu normalnego. W idealnym świecie Gaussa zdarzenia ekstremalne zanikają z kojącą przewidywalnością. Problem polega na tym, że realne rynki mają wrodzoną skłonność do leptokurtozy. Tak zwane grube ogony i anomalie występują znacznie częściej niż sugerują to klasyczne modele. To, co w teorii powinno wydarzać się raz na epokę, w świecie finansów pojawia się z częstotliwością irytująco administracyjną. Rynek zachowuje się jak bohater greckiej tragedii, który zna ostrzeżenia wyroczni, a mimo to zmierza ku katastrofie. Modele oparte na założeniu normalności są bezużyteczne wszędzie tam, gdzie do głosu dochodzą gwałtowne skoki cen i paniki płynnościowe. Handel algorytmiczny czy wymuszone delewarowanie tworzą sprzężenia zwrotne, które wykraczają poza ramy statystycznego spokoju. Zmienność nie jest spokojną stałą, lecz dynamicznym procesem, który posiada własną pamięć. Po okresach gwałtownych wahań niemal zawsze następują kolejne turbulencje, a po okresach spokoju rynek potrafi długo udawać, że ryzyko poszło na urlop. Zbiorowe udawanie spokoju jest jednym z najdroższych spektakli współczesnego kapitalizmu. Dlatego analiza zmienności stała się jednym z najważniejszych pól empirycznej ekonometrii. Indeks VIX pozostaje symbolem tej praktyki, mierząc oczekiwaną zmienność na podstawie cen instrumentów pochodnych. Warto jednak pamiętać, że VIX nie jest magicznym termometrem duszy rynku, lecz precyzyjną konstrukcją rynkową. Pokazuje on przede wszystkim cenę zabezpieczenia przed zmiennością. Nazywanie go indeksem strachu jest zabiegiem efektownym, lecz merytorycznie niepełnym. Strach na rynku posiada wiele dialektów. Spread kredytowy mówi o zagrożeniu inaczej niż cena opcji. W finansach błyskotliwy bon mot ma swoją wartość. Ale tylko rygorystyczny model może wykonać realną pracę dowodową. Optymalizacja, prawdopodobieństwo i statystyka tworzą aparat wstępny, bez którego teoria portfela staje się jedynie literacką metaforą. Portfel inwestycyjny jest nieustannie optymalizowany względem oczekiwanego zwrotu i akceptowalnego ryzyka. Nawet gospodarstwo domowe optymalizuje swoją konsumpcję między dniem dzisiejszym a niepewnym jutrem. W sensie matematycznym optymalizacja bez ograniczeń jest zadaniem trywialnym, ale świat finansów to świat bolesnych limitów. Istnieją bariery budżetowe, regulacyjne i płynnościowe, które krępują ruchy graczy. Nie istnieje czysta wolność wyboru, lecz jedynie wybór w klatce warunków. Prawdopodobieństwo jest językiem uczciwego mówienia o własnej niewiedzy. W tym paradygmacie szczególne znaczenie zyskuje twierdzenie Bayesa, które nakazuje aktualizować przekonania pod wpływem napływających danych. W finansach każdy raport wynikowy czy komunikat banku centralnego jest sygnałem, który powinien modyfikować nasz rozkład przekonań. Bayes uczy nas jednak ostrożności wobec rzadkich zdarzeń i fałszywych alarmów. Rynek zna wielu lekarzy bez licencji, którzy szafują wyrokami na podstawie pojedynczych obserwacji. Statystyka pozwala nam budować przedziały ufności i odróżniać realny efekt od szumu. To fundamentalny problem epistemologiczny. W świecie wielkich danych zawsze można znaleźć jakiś wzór, jeśli szuka się go wystarczająco długo. Prawdziwa praca badawcza zaczyna się wtedy, gdy trzeba ustalić, czy ów wzór jest trwałą strukturą, czy jedynie statystycznym artefaktem. W finansach cmentarz danych jest częścią próby, a kto go ignoruje, ten pisze historię rynku atramentem zwycięzców, ulegając błędowi przeżywalności. Błąd przeżywalności, czyli tendencja do analizowania wyłącznie jednostek, które przetrwały proces selekcji, prowadzi do tworzenia niebezpiecznych mitów sukcesu. Przykład Abrahama Walda i uszkodzonych bombowców przypomina, że najważniejsze są często te obserwacje, których nie widzimy. Bez uwzględnienia tych, którzy polegli, nasza analiza staje się hagiografią kapitału, a nie rzetelną nauką o ryzyku. Globalna wartość rynku instrumentów o stałym dochodzie oraz kapitalizacja rynku akcji stanowią precyzyjną mapę instytucjonalnej władzy. Zrozumienie tej skali pozwala pojąć, że finanse nie są dodatkiem do świata, lecz jego krwiobiegiem. Rynek nie jest tylko mechanizmem cenowym, lecz złożonym porządkiem normatywnym opartym na prawie i zaufaniu. Bez solidnego prawa nie ma rynku, lecz jedynie pusta obietnica i potencjalna przemoc. Teoria portfela dokonała spektakularnej rewolucji, ucząc nas, że pojedyncze aktywo nie posiada ryzyka jako cechy immanentnej, lecz definiuje je dopiero relacja z resztą zbioru. Hipoteza rynków efektywnych stanowi najbardziej prowokacyjny element tej architektury. Jej siła tkwi w prostocie: skoro informacja jest dostępna, cena powinna ją zawierać natychmiast. Krytycy wskazali jednak na paradoks Grossmana-Stiglitza. Gdyby ceny były idealnie efektywne, nikomu nie opłacałoby się płacić za zdobywanie informacji, co sprawiłoby, że ceny przestałyby odzwierciedlać rzeczywistość. Finanse behawioralne ostatecznie zburzyły mit inwestora jako chłodnego procesora danych. Zakotwiczenie, nadmierna pewność siebie czy awersja do strat to siły napędowe rynkowych cykli. Robert Shiller i Daniel Kahneman pokazali, że rynkiem rządzą zachowania stadne, a nie tylko czysta logika bayesowska. Bańka spekulacyjna jest sytuacją, w której cena zaczyna żyć własnym życiem, odrywając się od fundamentów. To klasyczna wersja gry w krzesła, muzyka gra, wszyscy wiedzą, że miejsc jest za mało, ale nikt nie chce usiąść za wcześnie. Finanse nie są jedynie matematycznym zapisem wzrostu, lecz surową szkołą pokory wobec nieuchronności ograniczeń. W świecie, w którym kapitał ma alternatywy, a czas swój nieubłagany koszt, rzetelność badania staje się jedyną tarczą przed marketingową mgłą. Czy w pogoni za precyzyjnym modelem nie stajemy się jedynie zakładnikami własnych założeń, zapominając, że rynek zawsze pozostanie sumą naszych wspólnych, niepewnych losów?